Intymność miłości w dziewictwie ducha. Taką doskonałość miłości, czyli zjednoczenia z Jezusem, można osiągnąć jedynie poprzez potrójne dziewictwo – umysłu, języka i serca. Jezus wspominał o tym, mówiąc do siostry Konsolaty. Aby się modlić, czujesz potrzebę pogrążenia się w milczeniu. Tak samo, aby pozostawać zjednoczoną ze mną, potrzebujesz głębokiego milczenia w twym wnętrzu. Mały hałas zakłóca modlitwę, podobnie jakaś drobnostka, która cię rozprasza, zakłóca intymność. Potrzeba zawsze dziewictwa. Tego rodzaju dziewictwo, według Bożych pouczeń, konkretyzuje się w potrójnym milczeniu. Myśli – dziewictwo umysłu, słów – dziewictwo języka, zainteresowań – dziewictwo serca. Jak widać, życie miłości, praktykowane w całej swojej doskonałości, jest czymś innym niż grą słów. Nikt nie może czynić w nim postępów, jeśli nie jest zdecydowany poświęcić wszystkiego. Nie żąda się wielkich, surowych pokut, ale mistycznego ukrzyżowania wszystkich zmysłów. Pierwsze to dziewictwo umysłu wraz z milczeniem myśli. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim umysłem. Nie jest to rada jedynie dla kogoś, kto jest konsekrowany poprzez śluby, ale przykazanie skierowane do wszystkich chrześcijan. Więcej, jest to pierwsze i najważniejsze przykazanie. Bóg nie nakazuje rzeczy niemożliwych. Można je wykonać, oczywiście w zależności od sytuacji każdego człowieka i dzięki łasce Bożej. Należy je więc wypełniać, niemniej potrzeba do tego ogromnego wysiłku. Także w tej sprawie Jezus żądał od siostry Konsolaty jak największej doskonałości. Mówił do niej: Konsolato, ty wiesz, że tak bardzo cię kocham. Popatrz, moje serce jest boskie, owszem, ale jest ludzkie jak twoje, a więc jestem spragniony twojej miłości, wszystkich twoich myśli. Jeśli ty myślisz o innych, nawet jeśli są to osoby święte, nie myślisz o mnie. Jestem zazdrosny o twoje myśli, chcę wszystkich twoich myśli. Posłuchaj, ja będę myślał o wszystkim, nawet o najmniejszych rzeczach, a ty myśl tylko o mnie. Jestem spragniony twojej miłości, a więc żadnej myśli. Byłby to ciernie wbite w moją głowę. Jeśli niepotrzebne myśli, dobrowolnie dopuszczone przez duszę, są cierniami wbitymi w głowę Jezusa, to wyrzeczenie się ich stawia duszę w obliczu wyczerpującej walki, która jest dla niej źródłem niezliczonych aktów zaparcia się siebie. Ciernie, których ona pragnie zaoszczędzić Jezusowi, musi wbić w swoją własną głowę. Czy widzisz Jezusa ukoronowanego cierniami? Możesz Go rzeczywiście naśladować, nie pozwalając na żadną inną myśl. W ten sposób dusze zostaną uratowane, a ty będziesz wolna, by kochać. Jeśli dusza chce wytrwać w dziewictwie myśli, nie jest to korona na chwilę, ale na całe życie. Od chwili, gdy korona cierniowa przeniknęła moje skronie, nigdy jej nie odłożyłem. Tak samo powinnaś i ty czynić. Jedyną twoją myślą powinna być miłość. Czy wiesz, kiedy odłożyłabyś koronę cierniową? Za każdym razem, gdy zatrzymałabyś się na jakiejkolwiek innej myśli. Z pewnością walka przeciw nieużytecznym myślom jest jedną z najtrudniejszych. Tego doświadczyła w ciągu całego swego życia siostra Konsolata. Walka ta powinna być spokojna i łagodna. Prowadzona z wielką cierpliwością i z największą stałością. W dziewictwie myśli nie można osiągnąć idealnej doskonałości, która nie jest z tego świata. Nie od duszy bowiem zależy, czy będzie ona bardziej lub mniej ogarnięta nieużytecznymi myślami. Tak jak żadna dusza, niezależnie jak byłaby doskonała, nie może żądać, by była wolna od walki z tymi myślami albo łudzić się, że ta walka ustanie. Wystarczy, że dusza nie będzie ich dobrowolnie dopuszczać, jak to Jezus wyjaśnił siostrze Konsolacie. Widzisz, Konsolato, myśli, które powstają w tobie, a których ty nie chcesz, nie są niewiernością. Więcej, taka walka stanowi część Bożych planów w uświęceniu duszy. Pozostawiam ci walkę z myślami nieużytecznymi, ponieważ jest dla ciebie zasługująca. Im bardziej jest intensywna, tym większą przynosi duszy zasługę. Czy chcesz myśli nieużytecznych? Nie, a więc wszystko jest zasługą. Jeśli pragnie się tylko kochać, to wszystko, co przeszkadza tej miłości, staje się zasługujące. Zrozumiałaś? Walka ta nie jest znacząca jedynie dla duszy cierpiącej, ale również dla innych dusz. Pozwalam na tę wyczerpującą walkę myśli, która cię trapi, ponieważ przynosi mi chwałę i daje duszę. Ofiaruj mi w każdej chwili, mówiąc dla ciebie i dla dusz, te myśli, których nie chcesz, a które rodzą się ustawicznie od zbudzenia się aż do zaśnięcia, by przeszkodzić ci w miłości, a ja przemienię je w łaski i błogosławieństwo dla dusz. Jezus więc także pod tym względem chce i zadowala się wysiłkiem biednego stworzenia. Wysiłek ten jest jednak konieczny, jako że nie można kochać Boga całym umysłem inaczej, jak tylko w doskonałym dziewictwie umysłu. Razem z dziewictwem umysłu Jezus żądał od siostry Konsolaty dziewictwa języka, bez którego to pierwsze byłoby niemożliwe. Każde nieużyteczne słowo powoduje zawsze nieco rozproszenia ducha, a rozproszenie burzy na pierwszym miejscu intymność relacji z Jezusem. Wszystkie dusze prowadzące życie wewnętrzne kochały milczenie, które święta Teresa od Dzieciątka Jezus określiła jako język błogosławionych mieszkańców nieba i któremu była ściśle wierna. Można by sądzić, że to wszystko odnosi się tylko do przebywających w klauzurze, ale jeśli jest prawdą, że różne wymagania stawia się różnym duszom, to jest także prawdą, że Jezus powiedział w Ewangelii do wszystkich: powiadam wam, z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. Nie należy więc dziwić się, że Jezus, zażądawszy od siostry Konsolaty wszystkich myśli, zażądał od niej także wszystkich słów. Teraz, kiedy wszystkie twoje myśli są moje, daj mi wszystkie twoje słowa, chcę je wszystkie. Chcę ustawicznego milczenia, chcę cię mieć całą. Och, nie bój się, ja biorę odpowiedzialność i za myśli, i za słowa, za to, byś mogła zachować te dwie obietnice. Czy jesteś zadowolona? Ufasz mi? Milczenie, którego żądał Jezus od siostry Konsolaty, poza milczeniem nakazanym przez regułę, zawierało postanowienie niemówienia, jeśli nie jest pytana, poza oczywiście wypadkami, kiedy będzie się tego domagał obowiązek lub miłość. Chcę, abyś myślała tylko o mnie i abyś nie rozmawiała, jeśli nie jesteś pytana. Wtedy ja będę zawsze odpowiadał, a ty nie dziw się odpowiedziom, jakich udzielisz, ponieważ to ja je wypowiem. Również wtedy, gdy konieczność lub miłość będzie tego wymagać, powinna ograniczyć się do tego, co jest ściśle konieczne. Zachowuj zawsze milczenie, bądź także oszczędna nawet w słowach koniecznych. W zamian ofiaruj każdej osobie uśmiech i zachowuj zawsze wyraz twarzy gotowy do uśmiechu. Odnośnie do różnych codziennych zajęć w związku z milczeniem, Jezus sugerował: jeśli masz wątpliwości co do wyboru między dwoma zajęciami, wybierz zawsze to, przy którym będziesz bardziej sama, które możesz spełniać w większym milczeniu, w większej miłości. Taka jest moja wola. Kapucynki mają około pół godziny rekreacji w ciągu dnia. Siostra Konsolata uczestniczyła w niej regularnie, by brać udział w życiu wspólnotowym. Jezus udzielił jej w tym względzie następującej wskazówki. Na rekreacji mów tylko wtedy, gdy rozmowa staje się pusta. Wtedy ty zmień jej kierunek. Poza tym wypadkiem, jeśli nie była pytana, również na rekreacji miała powstrzymywać się od mówienia. Obowiązywało ją to nie tylko w dni powszednie, ale także w wielkie uroczystości, gdy była dyspensa od milczenia. Także dzisiaj, gdy jest dyspensa od milczenia, uśmiechaj się do wszystkich, ale jeśli nie jesteś pytana, nie rozmawiaj z nikim, ponieważ potem będziesz miała wyrzuty sumienia. Miała je rzeczywiście, jak sama o tym zaświadcza w dzienniku. Jezus ma swoje wymagania i tego, czego raz zażądał, domaga się zawsze, na przykład milczenia w dni, w które jest od Niego dyspensa. Upadłam w te dni świąteczne, w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny i tej nocy moja biedna dusza jest rozbita. Pan okazał mi współczucie i pozwolił mi zrozumieć, że małe dzieci ciągle się brudzą, a jednak mama nieustannie z miłością zmienia im ubranka, czesze potargane włosy, myje brudną buzię, jednym słowem ciągle stara się o ich piękny wygląd, choć wie, że to jest na krótko. Wydaje się, że to jest mój portret. Rankiem postanowienie życia heroicznego, jakiego żąda Jezus, a potem wszystko się wali. Ciągle więc rozpoczynam ścisłe milczenie. Tak więc i o to musiała ciągle walczyć, z wielką prostotą i otwartością, zupełnie niezdolna do udawania w stosunku do siebie i do innych. Okazywała na zewnątrz to, co czuła w sercu, a co stawało się dla niej często powodem wielu upokorzeń, umartwień i tym podobnych, do tego stopnia, że kiedyś sam Jezus musiał interweniować, by dodać jej odwagi. Dusza, która rzeczywiście jest moja, którą posiadam, staje się jak olej, nie mogący się połączyć z jakimkolwiek innym płynem, octem, wodą itd. Oto powód Twego wstrętu do wszystkiego, co nie jest prawdą, prostotą, szczerością, posłuszeństwem itd. Jeśli podczas walki pokusy nieprzyjacielowi uda się wsączyć w Ciebie myśl, jakieś pojęcie przeciwne miłości itd., to jednak nie może to pozostać w Tobie, ale przy pierwszej okazji wyjdzie z Twoich ust i w ten sposób nie tylko upokorzy Cię, ale zmusi także do tego, byś była bardziej czujna. Widzisz, te wszystkie myśli nie mogą pozostawać w Tobie, ponieważ tylko ja chcę przebywać w Tobie. Konsolata potrzebowała więc dziewictwa umysłu, aby zamknąć nieprzyjacielowi wszelki dostęp do myśli, wrażeń i tym podobnych i dziewictwa języka, by uniknąć wspomnianych braków, które nie przestają być takimi nawet wtedy, gdy są niedobrowolne. Jezus potwierdził to jej. Bądź stała w Twym postanowieniu. Nigdy nie rozmawiaj, jeśli nie jesteś pytana. Unikniesz wtedy wszystkich błędów i nieroztropności i będziesz pewna, że słowa, którymi się posłużysz, odpowiadając, będą zawsze chciane i pobłogosławione przeze mnie. Jezus wspomina tu o unikaniu błędów, ale również nieroztropności. Siostra Konsolata miała z największą troską unikać ujawniania działania Bożego w jej duszy. Jest to trudne we wspólnocie zakonnej, gdzie rozmowy prowadzone są na tematy duchowe. Wystarczy jedno zdanie lub słowo, by się zdradzić. Siostra Konsolata rozumiała to dobrze, a do swego ojca duchowego napisała: Ojcze, nigdy nie rozmawiać, jak tylko wtedy, gdy jest się pytanym, jest dla mnie bardziej niż konieczne także podczas rekreacji, bo istnieje wtedy niebezpieczeństwo wyjawienia swoich myśli i tego, co czuję. Widzę w tym i w innych małych rzeczach Bożą rękę. Jezus chce mnie mieć rzeczywiście swoją. Poza 20 minutami rekreacji cela przyciąga mnie jak tabernakulum. Dziewictwo języka, podobnie jak umysłu, nie było dla siostry Konsolaty czymś łatwym i szybkim do osiągnięcia. Było natomiast przez całe życie bardzo wyczerpującą pracą nad sobą poprzez wspaniałomyślne wysiłki, jak to ukazują jej pisma. Chcę. Chcę, najmocniej chcę nie pozwolić na żadną myśl i nie mówić jak tylko wtedy, gdy jestem zapytana. Jezus nie odmówił Bogu Ojcu ani jednej myśli, ani jednego słowa czy działania. Oddał Mu wszystko. Tak mam czynić i ja. Dać Mu naprawdę wszystko, wszystkie myśli i ustawiczne myślenie. Wysiłek Jezusa w Getsemanii doprowadził Go do pocenia się krwią. Za wszelką cenę nie dopuszczę żadnej myśli, ani nie wypowiem nawet jednego zdania, ponad to, co ściśle konieczne. Na rekreacji idzie lepiej, ale moja natura nie jest jeszcze całkowicie przezwyciężona i zbyt łatwo zapomina o trwaniu w nieustannej miłości, by koniecznie mówić coś potrzebnego. Teraz jednak, bardziej niż czuwać nad tym, by mówić tylko, gdy jest pytana, potrzebuję czuwania nad tym, by mówić tylko to, co jest konieczne. Jest rzeczywiście prawdą, że my, kobiety, mamy długi język. Można by całe stronice wypełnić podobnymi wyznaniami i postanowieniami. Ciągle ponawiała dobre chęci, nie rezygnując z powodu trudności i niepowodzeń. Warto dodać, że podczas ostatniej choroby, poproszona o ostatnie przesłanie, testament, dla swojej drogiej wspólnoty powiedziała: zachowanie milczenia. Zapytana o wyjaśnienie powiedziała: to dlatego, także w oparciu o własne doświadczenie, że większa część braków we wspólnocie zakonnej pochodzi z niezachowywania przepisanego milczenia. Dziewictwu umysłu i języka sprzyja i uzupełnia je dziewictwo serca, które oprócz tego, że nakłada na duszę zakonną skuteczne i uczuciowe wyrzeczenie się rzeczy świata zewnętrznego, to wymaga oderwania się od wszystkiego, co stanowi mały wewnętrzny świat klasztoru, zwłaszcza poprzez eliminowanie absolutnie wszystkich zainteresowań nieodpowiednich, manię zajmowania się sprawami drugich. To była kwestia, w której siostra Konsolata, biorąc pod uwagę również jej temperament, musiała najbardziej walczyć. Wspomniane braki odnoszące się do dziewictwa umysłu i języka wynikały prawie zawsze z nieumiejętności przezwyciężenia siebie w tej dziedzinie. Pisze: główną przeszkodą w życiu nieustannym aktem miłości był mój język. Milczenie było cnotą, nad którą pracowałam już podczas nowicjatu. Zanim jednak doszłam do zachowywania go, ileż miałam upadków, postanowienia i walka, a potem, gdy już miałam odnieść zwycięstwo, wymykało się jakieś zdanie i traciłam pokój. Pewnego razu podczas nowenny Jezus powiedział mi: Konsolato, to, co przeszkadza Ci kochać mnie, to nieużyteczne myśli i interesowanie się innymi. Postanowiłam nie interesować się innymi. Po dniach walki, po niekończącym się powtarzaniu w mym wnętrzu: nie interesuje mnie to, to mnie nie dotyczy, i tak dalej, a jednak wymykało mi się w końcu to zdanie, którego tyle razy udało mi się uniknąć. Pewnego wieczoru podczas medytacji Pan pozwolił mi jasno zrozumieć konsekwencje moich błędów, także napisałam te słowa: w Bożym świetle zrozumiałam, że mój język prowadzi mnie do piekła. Nowe obietnice i nowe upadki, moja słabość była skrajna, była moim upokorzeniem. Wiele kosztowało mnie opanowanie wzburzenia, jakie odczuwałam podczas posiłków. Och, proszę matki opatki, od tych, które przy stole zabijają się przesadnymi umartwieniami, wymagałabym posłuszeństwa tak bezwzględnego, jak w wojsku. Najwidoczniej po świętym Piotrze odziedziczyłam nie tylko imię, ale jeszcze coś więcej. Aluzja do imienia z chrztu. Pierina to żeńska odmiana imienia Piotr, jak i do gwałtownego usposobienia jej patrona. Jezus jednak chciał zwyciężyć we mnie tę tendencję i pewnego wieczoru, gdy byłam w celi, w pobliżu okna, powiedział mi: Konsolato, jeśli kontemplując niebo zwrócisz oczy na okna sąsiednich domów, znajdziesz śmierć. Podobnie jeśli zamiast jedynie kochać mnie, skierujesz spojrzenie na czyny drugich, znajdujesz śmierć. Ta lekcja pomogła mi. Konsolata jednak nigdy nie uwolniła się od walki. Jezus musiał jeszcze wiele razy interweniować i upominać ją pod tym względem. Tak było w listopadzie 1934 roku. Idź za mną, co ci obchodzą twoje siostry. Ty myśl tylko o naśladowaniu mnie. Nie oznacza to, że osoba żyjąca we wspólnocie nie powinna brać sobie do serca dobra współsióstr. Chodzi o to, aby tego dobra nie chciała przeciw dobru własnej duszy lub w opozycji do planów Bożych, które nie są takie same dla wszystkich dusz, oraz aby nie mieszała się w sprawy, które jej nie dotyczą. Posłuchajmy następującego pouczenia odnośnie do nadzwyczajnych pokut, których Jezus nie chciał, a do których skłaniały się niektóre siostry. Widzisz, Konsolato, w niebie każdy chór anielski wypełnia swoje zadanie, nie zazdroszcząc i nie pragnąc zadań innego. Tak samo we wspólnocie. Każda siostra powinna troszczyć się o własne zadanie, nie zazdroszcząc ani nie pragnąc czegoś, co należy do drugiej. Ty masz być w swojej wspólnocie, w chórze i w każdym innym miejscu moim małym serafinem. A więc masz troszczyć się o zjednoczenie miłości, nie patrząc na misję swoich współsióstr, ani im nie zazdroszcząc. Innym razem, by usunąć w niej wszelką wygórowaną ambicję, powiedział: Na mocy posłuszeństwa nie patrz na to, co mi dają twoje siostry. Ja i ty, to wystarczy. W Wigilię dnia, w którym Jezus miał przestać ukazywać się jej i mówić do niej w sposób nadzwyczajny, wśród innych postanowień, których żądał, było i takie: Obiecaj mi, że jeśli chodzi o siostrę X, nie będziesz się niczym interesowała, ani bezpośrednio, ani pośrednio. Czy jest wierna regułom, czy nie, czy z prostotą poddaje się wymogom życia wspólnotowego, czy też wymigując się szuka nadzwyczajności, to nie ma znaczenia. Ty musisz obiecać mi, że nie będziesz o niej mówić ani myśleć, tak jakby jej nie było we wspólnocie. Nic. Poza relacjami wzajemnej miłości, pracy itd. Również Maryja pewnego dnia, gdy siostra Konsolata zmagała się między chęcią mówienia a milczenia na temat pewnej współsiostry, powiedziała jej: Nie przejmuj się tym, co dzieje się w innych klasztorach. Czyń to samo tutaj. Uważaj siebie za pielgrzymującą i obcą, mającą jedno zadanie – kochać. Aby raz na zawsze zwyciężyć demona, który był przyczyną interesowania się innymi, siostra Konsolata, która w każdą walkę wkładała całą żarliwość swego ducha, uciekła się do swego zwykłego środka – związać się ślubem. Było to 26 maja 1936 roku. Podczas medytacji wróg, pod pretekstem gorliwości, usiłował ukraść mi myśli poprzez interesowanie się innymi. Dostrzegłam w interesowaniu się innymi przeszkodę na mojej drodze, od której powinnam uwolnić się raz na zawsze. Łaska natchnęła mnie, bym związała się nowym ślubem, który odnawiany w każdej pokusie pomógłby mi zawsze odnosić zwycięstwa. Czułam, że ojciec duchowny potwierdziłby ten ślub i złożyłam go. Nigdy nie interesować się tym, co dzieje się we wspólnocie, niczym i nikim. Ślub ten był jej bardzo pomocny, ale walka, bardziej lub mniej ostra, ze skłonnością do niepotrzebnego interesowania się innymi, trwała do końca jej życia, wymagając od niej ustawicznego i heroicznego wysiłku woli. Trzeba tu przypomnieć, że to potrójne dziewictwo, umysłu, języka i serca, nie jest celem samym w sobie, ale środkiem do postępowania na drodze doskonałej miłości. Oświadczył to wyraźnie Jezus siostrze Konsolacie. Zapomnij o wszystkim i wszystkich i myśl tylko o tym, by mnie bardziej kochać. Skupiaj każdą swoją myśl, uderzenie serca i milczenie na tej jednej rzeczy – kochać. Nie myśl o niczym, o niczym, o niczym, jak tylko o tym, by mnie kochać i cierpieć z całą możliwą miłością. To wystarczy. Czemu służyłoby milczenie myśli, słów, zainteresowań, gdyby w sercu nie było Jezusa? A więc nie ma to być milczenie dla milczenia, ale milczenie dla miłości i miłość dla życia w zjednoczeniu z Jezusem. Konsolato, teraz w absolutnym zapomnieniu każdej myśli, w rygorystycznym milczeniu od wszelkiego słowa, żyj intensywnie Jezusem. Co znaczy żyć intensywnie Jezusem? Oznacza to żyć w tak intymnej jedności z Nim, że samemu niejako się znika, aby przemieniać się w Niego. Oznacza utożsamiać się z Nim, przebóstwiać w Nim. To jest to, co święty Paweł powiedział o sobie. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Jezus powiedział do siostry Konsolaty: jeśli ty znikniesz, nie pozwolisz więcej wejść w ciebie jakiejś myśli, ja będę myślał w tobie. Jeśli nie ty będziesz mówić, ja będę mówił w tobie. Jeśli nie będziesz usiłowała pełnić swojej woli, ja będę działał w tobie. Nie ty będziesz żyła, ale ja w tobie. W ten sposób dusza ze wszystkimi swymi władzami i działaniami zostaje jakby przebóstwiona. Któż zaś może opowiedzieć o wszystkich jej codziennych wysiłkach na drodze własnego uświęcenia? Dlatego Jezus mówił do siostry Konsolaty: pożegnaj na zawsze każdą myśl, każde słowo. Pozwól, aby wszyscy czynili to, co chcą. Ty trwaj we mnie, a przyniesiesz wiele owoców, ponieważ ja będę działał. Wszelki wysiłek siostry Konsolaty poprzez potrójne milczenie myśli, słów i zainteresowań miał zmierzać do tego, by osiągnąć jak największą intymność miłości ku Jezusowi. Niczego innego nie żądał od niej Jezus, ponieważ na tym polega prawdziwa świętość i wszelka świętość. Zapamiętaj sobie mocno, ty, która pragniesz przynosić wiele owoców, że ja w Ewangelii nie powiedziałem, iż przyniesiesz wiele owoców wtedy, gdy będziesz praktykować nadzwyczajne umartwienia, lecz gdy będziesz trwała we mnie. Nie zbaczaj więc z prostej drogi, a wszelka twoja troska niech się przejawia w tym, aby być zjednoczoną z winnym krzewem i nie odłączać się od Jezusa samego nawet jedną myślą. Ja pomyślę o wszystkim, ani jednym nieproszonym słowem. Dusza, która chce czynić postępy w życiu miłości, musi uwzględniać te kierowane do siostry Konsolaty pouczenia Jezusa na temat dziewictwa ducha. Jeśli jest prawdą, że nie dla wszystkich dusz są nadzwyczajne sposoby, gratie gratis date, łaski darmo dane, to prawdą jest także, że dla wszystkich dusz jest doskonałość miłości w jej zwyczajnym wymiarze, aż do pełnego rozkwitu, tak jak wymaga tego pierwsze i największe przykazanie prawa.